Radio Wnet, godzina 8.02, jesteśmy na 87,8 FM, jesteśmy na portalu Wnet FM, ja się nazywam Antoni Opaliński, zapraszam do dalszego słuchania Poranka Wnet. Do studia z plikiem gazet wszedł Łukasz Jankowski i za chwilę dowiemy się, co się dzieje w prasie i o czym Polska dzisiaj rano czyta, a w studiu jest jeszcze wciąż pan profesor Krzysztof Miszczak. Panie profesorze, czy jakiś komentarz do korespondencji z dalekiej Azji?
Tak, chciałem nawiązać do dwóch kwestii, to jest do kwestii roli chrześcijaństwa w Chińskiej Republice Ludowej. I tam są dwa kościoły takich, ten kościół chrześcijański jest podzielony. Oczywiście jeden jest, wiadomo, współpracuje z reżimem Xi Jinpinga, prezydenta Chin, a drugi oczywiście jest represjonowany, tak jak pani powiedziała. A druga sprawa, to jest dla nas bardzo ważna, ten podział geopolityczny teraz na świecie. Po tej, oczywiście po opublikowaniu z tej doktryny bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, tam są trzy nawet bardzo ważne takie stwierdzenia. Chiny zostały potraktowane jako państwo rewizjonistyczne. To jest bardzo ważny element. Rosja i Chiny. Są dwa państwa, na które się wskazuje. Rewizjonistyczne oczywiście, jeżeli chodzi o Rosję, to znaczy Ukraina i Krym, aneksja Krymu i Gruzji. A Chiny, to jest oczywiście cała polityka Chiny w regionie Morza Południowochińskiego. To jest bardzo ważny element. Co się rozbudowują tam bazę, to jest zagrożenie polityki międzynarodowej. I na to chciałem zwrócić uwagę. Oczywiście są to jeszcze elementy, konkurencja oczywiście gospodarcza, ale co się pokazuje tutaj w tej konstelacji Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, no to jest truizm, co chciałem powiedzieć, ale stosunki z Chinami są dla Stanów Zjednoczonych elementem przyszłościowym i najważniejsze, Rosja zaczyna, że tak powiem, wypadać z tego trójkąta. To są takie ważne elementy. Dla nas to jest ważne. Jeszcze jedna sprawa, ta ingerencja Chin w gospodarkę krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. My mamy taką koncepcję, znaczy Chiny przedstawiły taką koncepcję współpracy 16+1, to jest 16, to są kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Południowej, 1 to są Chiny. Oczywiście to jest absolutnie neoimperialna polityka prowadzona w stosunku do tych gospodarek i infiltruje te gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej, a to jest takie wejście Chin na arenę Europy. Jest to jeden z elementów, że tak powiem, budowania równowagi sił ze Stanami Zjednoczonymi już, że tak powiem, w przeciągu interesów amerykańskich na kontynencie europejskim.
Bardzo dziękuję. Krótki geopolityczny komentarz. Takie rzeczy tylko w Radiu Wnet. Profesor Krzysztof Miszczak, dziękuję bardzo. O Azji pewnie sobie jeszcze będziemy okazję mieli któregoś dnia porozmawiać. Proszę przyjąć najlepsze życzenia od Radia Wnet i dziękujemy za wizytę u nas.
Dziękuję bardzo. Życzę Państwu i sobie oczywiście też, i Państwa rodzinę oczywiście wszystkiego najlepszego. Spokojny przede wszystkim świąt Bożego Narodzenia, bo następny rok będzie bardzo, że tak powiem, jak to mówią Amerykanie, exciting.
Zapewne. Dziękuję bardzo. A co słychać w prasie? O tym powie nam Łukasz Jankowski.
Dzień dobry Państwu. Od smutnej informacji zacznę przegląd prasy. Dzisiaj nad ranem w jednym z warszawskich mieszkań znaleziono ciało profesora Henryka Ciocha, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wybranego jeszcze w roku 2015, dopuszczonego do orzekania przez prezes Julię Przyłębską 20 grudnia 2016 roku. Pan profesor prawnik był sędzią Trybunału. Nie wiemy, co jest przyczyną śmierci. Sprawą będzie zajmować się prokuratura. Wiemy tylko, że na ciele, przynajmniej takie są informacje, że nie było widać żadnych fizycznych oznak, ani ran, ani ciosów, ani udziału osób trzecich, więc być może były to po prostu kłopoty zdrowotne. Pan profesor w zeszłym roku przeszedł udar, więc może to było przyczyną. Tak czy inaczej, Sejm będzie musiał się po świętach zająć wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a że wybór był kwestionowany przez opozycję, będzie asumpt do otwarcia sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Taka informacja z samego rana. A gazety, zacznijmy od Gazety Dziennika Prawnej. Dzisiaj duży tekst Grzegorza Nosieckiego o tym, że porozumienie z Komisją Europejską było na wyciągnięcie ręki, że rozmowy, które toczyły się na wiosnę 2016 roku, a w których bardzo mocno zaangażowany był obecny premier, wtedy wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Gowin, mogły doprowadzić do kompromisu. Wtedy bój toczył się jeszcze o Trybunał Konstytucyjny, ale też o wymiar, początek pomysłów na reformę wymiaru sprawiedliwości. Toczyło się szereg rozmów. W te rozmowy włączyła się administracja ambasady amerykańskiej, wtedy jeszcze prezydentem był Barack Obama. Wydawało się, że jest szansa na porozumienie. Czynniki polityczne z Prawa i Sprawiedliwości takie porozumienie nie przyjęły. Czy słusznie, czy niesłusznie, to pozostawiam już do oceny słuchaczy, ale tak się stało, że w tej chwili ten konflikt jest silniejszy, ale może dzięki temu Warszawa jest bardziej suwerenna i być może kosztem pewnych pohukiwań Brukseli jest to, żeby Warszawa podejmowała samodzielnie decyzję, a nie w wyniku kuluarowych rozmów między Komisją Europejską i ambasadą amerykańską. To ciekawy tekst. Druga, trzecia strona dziennika Gazety Prawnej Grzegorz Osiecki. Pisze to obok jest wywiad Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu do spraw europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tutaj jak zwykle pan minister dość sprawnie i dyplomatycznie, przede wszystkim dyplomatycznie opisuje spór, ale podkreśla, że jeżeli nawet dzisiaj komisja uruchomi artykuł 7 punkt 1 Traktatu o Unii Europejskiej, to nie jest to jeszcze żadna procedura sankcyjna, że ona jest opisana w innym artykule, co jest zresztą słuszne oczywiście, no ale że samych sankcji nie trzeba się bać, że nawet jeżeli dzisiaj komisja otworzy to, jak się mówi w prasie, głównego nurtu broń atomową przeciwko Warszawie, to jeszcze nic strasznego się nie stało i że nie należy ulegać przed presją, może nawet nie tak silną. Ostatnia rzecz, czas na uszczelnienie VAT-u. Tutaj Bartek Gołuchowski pisze, że o ile VAT się udało uszczelnić, o tyle prace nad podatkiem CIT, podatkiem dochodowym od osób prawnych, czyli od firm, idą ślamazarnie, że ministerstwo się stara, że publikuje różne memoranda, różne pouczenia, różne ostrzeżenia. To nie przynosi żadnych efektów, czy większych efektów. Czas na uszczelnienie CIT to jest apel dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej. Rzeczpospolita, to Rzeczpospolitą oddam Antoniemu, bo nie miałem czasu się z nią zapoznać, a chyba jest ciekawa. I czytałem tylko chwilę tekstu o nowej rzecznik rządu, pani poseł Joanny Kopcińskiej, bo tytuł jest najpierw, ten nie przykuł. Perły, szpilki i propaganda. No, któż by nie zajrzał do tak, takiego...
Oczywiście, naturalnie, od razu zagląda się do takiego
jak
tytułu.
Ma się szpilki, perły i propagandę, mój Boże, cóż ciekawszego.
Nasz ale jest dziennik. Informacja w Rzeczpospolitej też łapówki senatora Stanisław Kogut z PiS miał się dopuścić korupcji, twierdzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
O tym mówiliśmy wczoraj w radio, to wczoraj się pojawiło na portalu W Polityce pierwsza informacja.
Może dla Senatu trafił wniosek o uchylenie polityki immunitetu.
Może dlatego, że były dziennikarz tego portalu aktualnie rzecz CBA, może nie dlatego, no nie wiem, nie będę już dociekał, jakimi drogami chodzą informacje w polskich mediach. Tak czy inaczej, portal W Polityce podał wczoraj tą informację. Wczoraj była konferencja pana senatora, który oczywiście czuje się niewinny. Powiedział, że jeżeli będzie wniosek już jest taki wniosek o uchylenie immunitetu, to on się oczywiście tego immunitetu sam zrzeknie, że nie trzeba, nie ma powodu głosowania. Tylko przypomnę historię z połowy tego roku, kiedy trwały wybory na władzę w Prawie i Sprawiedliwości. Wtedy w Nowym Sączu, bo stamtąd pochodzi, tam szefem, to niepełniącym obowiązki szefa regionu jest pan senator Kogut. Był kontrkandydat popierany przez Jarosława Kaczyńskiego, był to wiceminister finansów pan Wiesław Jańczyk i przegrał. To był jedyny przypadek, gdzie nominat szefostwa partii przegrał z kontrkandydatem, to właśnie Nowy Sącz i tam właśnie wygrał senator Kogut. Być może teraz wiemy, dlaczego kierownictwo tak bardzo chciało zmiany na szefostwie struktur w Nowosądeckim.
Przecinek wart wyborów. Niepozorna zmiana przepisów znosi ograniczenia w finansowaniu politykom ich kampanii. Tak przynajmniej twierdzi Witold Ferfecki, pisząc o ciągu dalszym zamieszania wokół nowej ordynacji wyborczej. Cóż, zobaczymy, czy to rzeczywiście jest prawda. Gdyby to była prawda, to sprawa jest poważna.
Dobrze, jeszcze 12 po 8. Ostatnia informacja. Nasz dziennik Cios dla Śląska. Rząd przyjął kompromis, czy proponuje kompromis w ramach Rady Europejskiej. Kompromis brzmi dla polskiej energetyki jak wyrok, przynajmniej na pierwszy rzut oka. W Polsce po 2025 roku nie będą podejmowane żadne nowe inwestycje w bloki, których emisja jest powyżej 550 gram dwutlenku węgla na jedną kilowatogodzinę. Tym samym polski rząd zarzeka się, że po 2025 nie powstanie w Polsce żadna elektrownia węglowa. Z taką polityką, z takim kompromisem oczywiście nie zgadza się Solidarność. Pytanie jest takie, czy to jest kompromis tak bardzo dla Polski zły, bo miałem okazję z panem ministrem rozmawiać i on twierdził, że nie wiadomo co będzie potem, a do 2025 my wybudujemy co najmniej 4 elektrownie z Ostrołęką na końcu, która będzie oddana w roku 2023 i że te nowe bloki bardzo efektywne zapewnią nam spokojnie energię, także tą węglową, do roku 2050. A jakie technologie będą w 2050? Jaka będzie Unia? Czy będzie Unia? Jakie będzie prawodawstwo? Tego nikt nie wie, więc ten kompromis, którym na pierwszy rzut oka wydaje się ciosem śmiertelnym dla polskiego węgla i dla polskiej energii na węglu opartym, być może wcale taki śmiertelny nie jest i że być może uda się to szaleństwo klimatyczne przeczekać.
Łukasz Jankowski, Przegląd Prasy, Radio Wnet, godzina 8:13.